Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Idziemy na drugie piętro. Wita nas taka duża plansza, którą przygotowaliśmy specjalnie dla zwiedzających. Kiedy wchodzimy na drugie piętro, przed nami prezentuje się podwojona sylwetka Józefa Czechowicza, bardzo fotogeniczna zresztą z tego względu, że zdjęcie jest zrobione w zgodzie z najlepszymi wzorami sztuki fotograficznej tego czasu. Czyli międzywojnia. I to podwojenie odnosi się do tytułu wystawy, czyli Czechowicz wielokrotny. Czego się możemy po tym zwielokrotnieniu spodziewać? Zapraszam, zaraz zobaczymy w środku, co takiego tutaj zwielokrotniamy i w jaki sposób.
No, przestrzeń zmieniona do niepoznania.
Zwielokrotniona niestety nie, bo czwartego wymiaru nie udało nam się jeszcze odkryć, ale zmieniona tak, aby te wielokrotności Józefa Czechowicza udało się pokazać na każdy możliwy sposób, ale zanim o tym powiem, to jeszcze kilka słów na temat zwielokrotnienia, którego mogą dokonać wszyscy zwiedzający wystawę, dlatego że w centralnym miejscu ekspozycji przygotowaliśmy lustra ułożone w ten sposób, aby można było wykonać sobie portret wielokrotny, a więc taką fotografię, na której jesteśmy nie tylko my, stojąc twarzą do lustra, ale również cztery odbicia lustrzane, czyli to daje zawrotną liczbę pięciu osobowości na jednej fotografii. Ten portret wielokrotny to jest taka forma, którą bardzo chętnie bawili się awangardowi artyści na początku XX wieku, futuryści, dadaiści, kubiści. Najbardziej znanym portretem wielokrotnym w polskiej sztuce jest ten, który wykonał Stanisław Ignacy Witkiewicz w 1917 roku w Petersburgu, gdzie wtedy służył w armii carskiej. No więc zapraszamy do zwielokrotniania siebie i szukania tych ukrytych odbić postaci sobowtórów.
Wiesz, ja oczywiście za chwilę sobie też zrobię tutaj zdjęcie. Ja je sobie zrobię, bo to fajne, bo sobie wrzucę na swój profil, bo to ciekawostka. A powiedz mi, jaki był powód, dla którego te portrety wielokrotne były tak bardzo wtedy popularne?
Już były narzędzia do zwielokrotniania swojego wizerunku. I one tak po tym pierwszym etapie zachwytu fotografią jako czymś, co potrafiło unieruchomić na chwilę czas, co potrafiło niczym takie magiczne urządzenie przedstawić człowieka w konkretnym miejscu i czasie, który już dawno minął. Zaczęto bawić się trikami optycznymi różnego rodzaju, które miały stanowić swojego rodzaju urozmaicenie ofert salonów fotograficznych. No ale z drugiej strony są takie momenty, kiedy triki są czymś więcej niż tylko trikami, tak jak w przypadku tego rodzaju portretów, które przekazują taką odkrytą wówczas przez całą epokę prawdę o tym, że nigdy nie jesteśmy tą samą osobą dwa razy, że podlegamy nieustającym transformacjom, metamorfozom, a kluczem do uchwycenia tej zawrotnej zmienności była wówczas sztuka. Zwłaszcza sztuka wizualna, która przy pomocy kina próbowała rzeczywistość chwytać niejako na gorącym uczynku, pokazywać człowieka, który zmienia się w czasie. Nawet filmy Charlie'ego Chaplina wówczas miały ten taki wątek pokazujący człowieka, który stara się wobec niesprzyjających okoliczności zachowywać nie tylko angielską flegmę, ale również jakąś taką zintegrowaną osobowość na przekór materii, która na wszelkie sposoby i wszelkimi możliwymi drogami podstawia mu nogę albo też stawia na jego drodze różnego rodzaju wyzwania, które my dzisiaj znamy przede wszystkim z repertuaru komedii slapstickowej.
Biorąc pod uwagę umiejętność i entuzjazm Czechowicza do tworzenia rozmaitych historii na swój temat, żeby nie powiedzieć do zmyślania, o czym wielokrotnie mówiłeś, to trudno chyba powiedzieć, ilu było Czechowiczów.
Młody Czechowicz w wierszu z debiutanckiego tomu Kamień oświadczał, jest nas 22, prawda? Więc tak jakby każdy rok powoływał do życia kolejnego Józefa Czechowicza i oni nie żyli w jednej osobie, ale też w pewnym sensie nie, metaforycznym takim, prawda? Obok siebie, jako takie konstrukcje, które nawzajem się wspierały. Liczę 22 piętra, mówi podmiot tego wiersza, prawda? Więc jakby jestem trochę akumulacją doświadczeń z kilku, z wielu różnych lat. Tak jak powiedzmy sęki drzewa pokazują jego przyrost roczny, tak tutaj mamy tą konstrukcję piętrową, rośniemy wzwyż, tak to Czechowicz ujmuje. On zresztą był od samego początku zachwycony tą koncepcją zwielokrotniania tożsamości przez poezję. Ona przychodzi do Polski z Francji, chociaż też w niej uczestniczy po trosze francuski poeta polskiego pochodzenia, czyli Guillaume Apollinaire, będący dla Czechowicza takim mocnym drogowskazem, dzięki któremu odnalazł lubelski poeta swój język artystyczny i który pozwolił mu osiągnąć taki mocny idiom, który do dzisiaj bez większego kłopotu rozpoznajemy. Drugi wątek jest taki, że Czechowicz pisał o tych zwielokrotnieniach, ale również pociągały go eksperymenty wizualne. My oczywiście pokazujemy na naszej wystawie stałej Czechowicza, który jest fotografem Lublina, ale też Józef Czechowicz bardzo lubił pozować. Mamy masę jego zdjęć, na których widać, że specjalnie na okoliczność wykonania fotografii demonstruje pozę mniej lub bardziej nonszalancką, napina cięciwe łuku w sposób taki nie do końca wprawny, jak co bardziej bystrzy obserwatorzy, zwłaszcza ci, którzy mieli do czynienia z łucznictwem, potrafią pokazać. Ponadto ten taki wątek gry, przebierania, zabawy tożsamościami to jest coś, co w sztuce nowoczesnej tego czasu niejako naturalnie funkcjonuje jako pewna forma takiego mniej lub bardziej autoironicznego cudzysłowu, który no, pozwalał właśnie na rozszerzenie ekspresji poza dzieła. W ten sposób życie też się stawało czymś w rodzaju takiego dzieła sztuki.
Wiemy już, że mogą Państwo zrobić sobie swój portret wielokrotny, albo można to też potraktować, widząc swoje odbicie, zaraz wchodząc do pierwszej sali, bo nie da się tych luster nie zauważyć. Można by to potraktować jako to, że mamy szansę zobaczyć się w Czechowiczu, w poezji Czechowicza, prawda? Co jeszcze mamy na wystawie w przestrzeni dwóch sal? Jesteśmy w pierwszej, gdzie oprócz luster?
Portrety to jest zresztą taki bardzo ważny element całej ekspozycji, który no, pokazuje pewną cechę czy pewne zainteresowanie Czechowicza. On w jednym z listów pisał o tym, że ma wiele portretów wykonanych przez różnych artystów i podkreślał, że jest to no, taki zestaw nazwisk bardzo mu bliskich, a równocześnie ważnych dla ówczesnej sztuki polskiej. Więc mówiąc najkrócej, Czechowicz kolekcjonował portrety, swoje własne portrety, a my jako osoby upamiętniające jego twórczość, ale też ducha epoki, w jakiej tworzył, kolekcjonujemy i pokazujemy te portrety z kolei, zwielokrotniamy je. No więc Państwo możecie na ekspozycji, dlatego tutaj patrzymy na tą największą ścianę, gdzie na takim pięknym niebieskim tle prezentujemy portrety Józefa Czechowicza, które on gromadził. Część z tych portretów niestety nie zachowała się w oryginale do czasów współczesnych, no co wynika z zawiłych losów, jakie nie tylko spuścizna Czechowicza, ale w zasadzie całą polską strefę kultury wciągnęły w taki kołowrót zniszczenia. No i z tych zniszczeń no w zasadzie spuścizna po Czechowiczu nie wyszła obronną ręką. Natomiast zachowały się reprodukcje. Pokazujemy reprodukcję portretu wykonanego przez Stanisława Ignacego Witkiewicza, już wspomnianego, który sportretował Czechowicza. I jest to jedna z takich najciekawszych wizji artystycznych, no bo Witkacy miał tą umiejętność wyciągania z postaci takich demonicznych, trochę groteskowych, na pewno nierealistycznych elementów. I to jest jeden z takich centralnych elementów wystawy, ale obok niego widzimy na przykład portret Romana Kromsztyka, trochę bardziej uładzony, taki pokazujący zamyślonego poetę spoglądającego, jak to Gombrowicz pisał w Ferdydurkę, trochę w przyszłość, trochę w dal, będący no, uosobieniem takiej nuty lirycznej charakterystycznej dla części dorobku poetyckiego Czechowicza. Widzimy także inne portrety, widzimy fotografie, widzimy zaginione fotografie, w zasadzie reprodukcje fotografii zaginionych portretów z mieszkania Czechowicza, które jak uważne oko osób przeglądających to, co się wówczas w nim znajdowało, wychwyci to, że Czechowicz miał też właśnie ten zbiór przy sobie cały czas. Ale portrety traktujemy też szerzej, jako portrety literackie, zgodnie z nazwą gatunkową portret literacki. I pokazujemy teksty autorów, którzy wspominają Czechowicza na różne sposoby, zwracając uwagę przede wszystkim na ten motyw sobowtóra, rozszczepienia osobowości, zwielokrotnienia tożsamości, czyli no właśnie tego, co było rdzeniem doświadczenia poetyckiego u Czechowicza, że podmiot liryczny, ja, rozpływa się w szeregu wrażeń i cały czas przeobraża.
A propos tych portretów, to część z nich mijaliśmy teraz w takim naczyniu, stoi tutaj u wejścia. To są przypinki, które można sobie wziąć. Portrety są na tych przypinkach bardzo, bardzo różne. Jest zamyślony, czytający, uśmiechnięty. Ciekawa jestem, po którego najczęściej odwiedzający sięgają.
No właśnie myśmy zauważyli zmienność preferencji, zainteresowań podczas ostatnich urodzin Czechowicza, kiedy przygotowaliśmy przypinki w różnych formach. No i największą chyba popularnością cieszą się dwa wizerunki. Pierwszy to jest taki znany, ikoniczny obraz poety stojącego w bramie Starego Miasta, bo to jest taki nostalgiczno-melancholijny pejzaż, jaki od razu się z Czechowiczem kojarzy. Natomiast drugie zdjęcie przedstawia Czechowicza z młodym, małym lwem na rękach, wykonane na początku lat 30. w Zamościu, więc jakby co pomiędzy no, tym Czechowiczem młodym lwem, a Czechowiczem stojącym w bramie rozpięte są przede wszystkim preferencje osób, które odwiedzają nasze muzeum, ale jest też są też wizerunki inne, zresztą kiedy Państwo będziecie wchodzić do nas, do sali wystaw czasowych, to warto zatrzymać się piętro niżej, gdzie na ścianie prezentujemy kilka różnych portretów fotograficznych przedstawiających Czechowicza z różnymi, jak to Gombrowicz mówił, minami, prawda, strojonymi do aparatu. No i aż prosi się wtedy o to, aby postawić przed sobą takie pytanie, jakim Józefem jesteś dzisiaj? No więc ta forma identyfikacji z nastrojami odgrywanymi przez poetę na fotografiach też jest jednym z elementów, do którego trochę zapraszamy. Między innymi dlatego, że pokazujemy na przykład Józefa widzianego oczyma różnych artystów. To jest zawsze bardzo ciekawe, jak artysta, malarz portretuje swojego przyjaciela. Wiemy, że Czechowicz portretował Jana Wydrę na przykład jako malarza, który zmaga się z problemami twórczymi w sztuce obraz, przedstawiającej no właśnie tego biednego artystę plastyka, który nie może dokończyć obrazu. Ten obraz też na wystawie stałej Państwo możecie u nas zobaczyć. To jest obraz Wskrzeszenie Łazarza. Natomiast Jan Wydra z drugiej strony portretował Czechowicza jako człowieka i pokazujemy taki dwustronny portret, który tutaj Państwo możecie tak przesunąć w jedną i w drugą stronę, bo szkoda by było pokazać go tylko z jednej strony. Co prawda te wizerunki są odwrotnie w stosunku do siebie po obu stronach tej ramy. Natomiast widać dwa różne wizerunki Józefa Czechowicza wykonane przez Jana Wydrę, prawda? Taki bardziej poważny i taki z półprofilu, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych wyobrażeń Czechowicza.
I podobny do tego pomnika.
Podobny do pomnika, podobny też do wielu takich wyobrażeń, które krążą gdzieś w internecie, w prasie literackiej. Obok jest portret wykonany przez Jana Samuela Miklaszewskiego. Dlaczego ilustratora Duszków swoją drogą Franciszki Arnsteinowej, niesłychanie uzdolnionego grafika, projektanta, który był związany z Lubelskim i warszawskim środowiskiem artystycznym w okresie międzywojennym. Pokazujemy te dwa portrety obok siebie, dlatego że Czechowicz obu swoim portrecistom poświęcił wiersze. Mały mit dedykowany Janowi Samuelowi Miklaszewskiemu prezentujemy tuż obok tego portretu. Natomiast obok wspomnianego przeze mnie przed chwilą portretu Wydry znajduje się jeden z najbardziej znanych wierszy Józefa Czechowicza, czyli Autoportret.
Tę pierwszą salę powinni zobaczyć ci wszyscy z Państwa, którzy byli na sztuce w Teatrze Osterwy, żeby nie zostać na zawsze z przekonaniem, że Czechowicz miał dwa oblicza. Jedno prawdziwe i drugie to ten sobowtór. Było ich zdecydowanie jednak więcej.
Tak, no sobowtór jest pewną konwencją romantyczną, taką w repertuaru sztuki grozy XIX wieku, która miała budzić takie poczucie obcości w stosunku do świata, w jakim funkcjonujemy na co dzień. Natomiast całe odkrycie liryki nowoczesnej, awangardowej wiązało się właśnie ze zmienną i cały czas zmieniającą się tożsamością, która, no tak jak Czechowicz pisał, młody Czechowicz mówił, jest nas 22 i w zasadzie co roku mógłby powtórzyć, zwiększając cyfrę po prostu, prawda? Więc to jest tak, że to rozproszenie, zwielokrotnienie osobowości my tutaj staramy się pokazać właśnie w takim bardzo przekrojowym znaczeniu, poczynając od tekstów, poprzez różnego rodzaju legendy na temat Czechowicza, które też zapisane prezentujemy, te wizerunki jego mniej lub bardziej artystycznie przetworzonych oblicz. Aż tutaj obróćmy się na chwilę, bo tutaj mamy taki kącik pod tytułem ciekawostki, ja mówię tak trochę roboczo, prawda, żeby Państwa zainteresować, ciekawostki na temat Józefa Czechowicza. Z tego względu, że kiedy myślimy o pisarzach, to zaraz nam do głowy przychodzi taki porządkujący mechanizm wyrobiony w szkole czy na studiach. Autor jakich książek, co przedstawił, tytuły, daty, główne tematy plus zasługi dla historii literatury. Natomiast tutaj zachęcamy do tego, aby na Czechowicza spojrzeć inaczej, jako na postać taką z krwi i kości. I tu prezentujemy informacje takie mniej znane na temat tego, jakim był człowiekiem, co lubił, czego nie lubił. Jest tych nieoczywistych informacji całkiem dużo. Ja tylko uchylę niewielkiego rąbka tajemnicy, mówiąc, że panicznie bał się raków na przykład. I tego rodzaju informacje Państwo możecie razem z nami tutaj w sposób dosłowny i metaforyczny poodkrywać.
A lubił oprócz pączków, bo to już wiadomo, i czekolady?
Wykluczam teraz te rzeczy, które Państwo zobaczycie na wystawie, no ale oprócz pączków i czekolady na pewno lubił kino, fotografie, sztuki wizualne. Lubił wszystko to, co kojarzyło mu się z taką kulturą rozrywkową, dobrze rozumianą tamtego okresu. Pokazujemy też, tutaj przechodzimy teraz kawałek dalej. Tutaj Państwo możecie zobaczyć z kolei taki fragment wystawy, gdzie pokazujemy Czechowicza, widzianego oczyma Czechowicza, to znaczy takiego, który sam siebie opisuje w listach, w tekstach literackich, który pisze taką na pozór tylko informacyjną rzecz o tym, gdzie i kiedy się urodził. Możemy zobaczyć, jak różnie się podpisywał, również swoimi pseudonimami. Czyli mówiąc najkrócej, to jest taka część ekspozycji, gdzie pokazujemy to, co jest bardzo ważną częścią naszych zbiorów, a więc rękopisy i maszynopisy Czechowicza. No i jak Państwo tak spojrzycie na te wszystkie listy, rysunki, bo on bardzo lubił też rysować na swoich listach. Między innymi możecie tutaj na przykład spojrzeć, jak Czechowicz narysował małego kotka, a jednocześnie go podpisał po swojemu. To jest jeden z takich ciekawszych drobiazgów, jakie udało nam się przygotować specjalnie na okoliczność obecnej ekspozycji. No i możecie Państwo zobaczyć po charakterach pisma, że ich było wielu, że on pisywał bardzo dokładnie, bardzo niedokładnie. Sposób pisma wraz z upływem czasu się zmienił.
Idziemy do drugiej sali.
Tak, w drugiej sali znajduje się fotobudka, do której Państwo możecie wejść i dzięki pomocy sztucznej inteligencji dowiedzieć się, ile Was samych jest z Józefa Czechowicza. I no właśnie spróbować tę informację w jakiś sposób odnieść do tego, ile jeszcze wierszy trzeba przeczytać, tekstów dramatycznych czy prozatorskich również, aby było jeszcze tego Czechowicza więcej. A poza tym pokazujemy taki krótki film narracyjny, który jest częścią sztuki prezentowanej w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. To jest film puszczany niejako w tle, mówię, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy sztuki nie widzieliście, który pokazuje taki symboliczny powrót Czechowicza do Lublina. Jest to taka opowieść, która ma bardzo ładny rdzeń, no i też mocno wpisuje się w ramę czechowiczowskiej mitologii. A jednocześnie prezentujemy fotografie, które przedstawiają metamorfozy Józefa, Henryka i Wojciecha Rusina, który w fenomenalny sposób odegrał obie role na deskach teatru.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.